Strategiczna analiza otoczenia. 9 marca 2009, 15:22. Ciekawe jest spojrzenie na Alior Bank w kontekście budowy strategii, dlatego że powstała całkiem nowa organizacja, i to duża. Od co najmniej 30 lat w Europie nie stworzono od podstaw nowego banku. Co ważne, zdarzyło się to w Polsce w szczególnych czasach. Alior Bank rozpoczął działalność bankową 17 listopada 2008 rok. Pozyskał 77900 klientów, którzy powierzyli mu 1,277 miliony złote depozytów. Pozwoliło to bankowi udzielić 305 miliony złote kredytów. Alior otworzył też biuro maklerskie, z którego usług korzysta już ponad 1000 klientów oraz centrum Private Banking. Firma zatrudnia obecnie 1751 osób. Od co najmniej 30 lat w Europie nie powstał żaden nowy bank uniwersalny. Jak tworzy się strategię nowej firmy, która od razu stać się ma dużą organizacją? Cezary Krzysztof Smorszczewski. Najpierw musi być pomysł, stworzony przez liderów. Następnie zespół, który go zrealizuje i konsekwentnie wdroży. Idee lidera zostają, przy współudziale zespołu, przelane na papier, w formie biznes caseł przecinek, czyli uzasadnienia biznesowego wraz z założeniami finansowymi. Jest on później prezentowany potencjalnym inwestorom. Liderem od początku był Wojciech Sobieraj, a po stronie operacyjnej Robert Midura. Gdy dołączył do nas po zakończeniu pracy u poprzedniego pracodawcy, Wojtek i ja spotykaliśmy się z wieloma funduszami, byliśmy u kilkudziesięciu potencjalnych inwestorów na różnych kontynentach. Było to nie lada wyzwanie, by w wolnym czasie poświęcać się idei budowy banku. Projektem w szczególny sposób zainteresowała się grupa Carlota Sara, kontrolowana przez rodzinę Zaleskich. Po krótkich rozmowach podpisano umowę inwestycyjną. Robert Midura. Esencją strategii jest wizja. To właśnie sformułowanie wizji. Określa, czym organizacja jest dziś i czym będzie za 5 czy 10 lat. Nie wierzę ludziom, którzy twierdzą, że to jest proste, dlatego że wizją trzeba zarazić zespół. Misja musi być zrozumiała dla pracowników, ale to jeszcze za mało. Ma ona jedynie sens, jeżeli menedżerowie będą przekonani, że stanowi to dla nich wyzwanie i ma duży potencjał przysporzenia satysfakcji. Bez tego trudno sobie wyobrazić zbudowanie skutecznej strategii. C.K.S. Są różne podejścia do strategii. Inaczej jest w przypadku organizacji, która funkcjonuje i zmienia się, przepozycjonowuje. A inaczej, gdy tworzy się nową firmę. Wówczas pasja budowania musi być jednym z wirusów, którym zaraża się wszystkich. To jakby patrzeć na biznes od strony transcendentnej. Muszą zatem równolegle z rozwojem działalności operacyjnej powstać reguły / fundamenty, które staną się filarem nowej instytucji i którymi firma i jej pracownicy będą żyli. Tak tworzy się kultura korporacyjna. Czy w momencie, gdy szukaliście inwestora, zdefiniowana była już strategia, czy też powstawała, gdy znany był najbardziej prawdopodobny inwestor dla nowego banku? C.K.S. Strategia została przygotowana na samym początku. Pozostawała jasną wizją organizacji w okresie jej tworzenia i wejścia na rynek. Wyrazem tego był biznes CASE, o którym mówiłem. Później dobieraliśmy odpowiednie środki, by tę strategię wdrożyć. Profesor Krzysztof Obuły stosuje ciekawe podejście, wyodrębniając 6 szkół strategii. To istotny podział, gdyż określa, jakie jest wyobrażenie o wpływie top menedżerów na otoczenie firmy. Przed naszą rozmową przesłałem panom fragment książki. To dlatego, że zadawałem podobne pytanie podczas kilku wywiadów i okazywało się, że udzielenie na nie odpowiedzi jest trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. C.K.S. Wojciech Sobieraj, Niels Lundrow i ja, czyli trzyosobowy zarząd Alior Banku. Byliśmy stale oceniani przez potencjalnych inwestorów. To był proces, który pokazywał, czy możemy razem pracować. Okazało się, że każdy z nas jest inny, ale wzajemnie się uzupełniamy. To tak, jakby każdy z nas reprezentował inną szkołę strategii. Wojtek reprezentuje szkołę pozycyjną. Patrzy na charakter procesu, buduje strategię w wyrafinowany sposób. Ciężkość analizy procesu przesuwa na otoczenie, daje stopień swobody decyzyjnej. Niels jest najbliższy szkole zasobów umiejętności. Wszystko buduje przy twórczym nastawieniu wobec procesu, od początku do końca. Mnie najbliższa jest szkoła ewolucyjna, ze względu na drogę dojścia do realizacji strategii. Jest to behawioralny proces poszukiwania miejsca dla firmy, który ciągle trwa. Wśród TP managementu Alior Banku nie ma więc zwolenników scentralizowanego podejścia planistycznego, którego uosobieniem jest najsłynniejszy CEO, czyli Jack Welch. R.M. Każdy z członków zarządu jest silną osobowością, ciągnie za sobą zespół, ale jednocześnie, mimo swego przywództwa, pozwala zespołowi na kreację własnych wizji. Jeżeli są zbieżne z celem całej organizacji, pozwala je realizować. Dzięki temu strategia jest kreowana przez cały zespół. Każdy ma wizję jakiejś całości i jeśli wkomponowuje się ona w organizację, jest realizowana, jest zamieniana na strategię. Na marginesie wspominanych 6 szkół istnieje jeszcze skrajne podejście wobec zarządzania w stylu J. Velocha. To szkoła ekologii populacyjnej. O wszystkim decyduje nieprzewidywalne otoczenie. Proces decyzyjny jest ograniczony do dostosowawczych reakcji. Zdolność do szybkiego reagowania decyduje o sukcesie. Czy ostatnie miesiące, narastająca globalna niepewność, nie skłaniają panów do stwierdzenia, że ryzyko jest nieprzewidywalne? C. K. S. Życie firmy nie jest wahadłem. Nie może poruszać się od ekstremum do ekstremum, cała naprzód i za chwilę cała wstecz. Klienci przecież tak często nie zmieniają swoich potrzeb. Na pewno otoczenie ma wpływ na strategię. Trudno pracować w oderwaniu od niego, ale też istnieje coś takiego jak kreacja i tworzenie nowych treści. Bez tego nie mielibyśmy nowych organizacji, a jedynie dostosowywalibyśmy się do otoczenia. R. M. Wierzę, że Alior Bank jest świetnym przykładem wpływania na otoczenie. Obserwujemy, jak otoczenie wygląda, przecinek, mamy swoją wizję całości i próbujemy na nie oddziaływać. Czego przykładem jest współpraca z CASH procesorami, w której to my tak naprawdę wykreowaliśmy zupełnie nowy sposób obsługi gotówki i współpracy. C. K. S. Na różnych etapach rozwoju organizacji odmiennie podchodzi się do strategii. Na etapie tworzenia nowego banku najlepszym rozwiązaniem jest naturalna pozycja lidera. Jednego. Lider prowadzi całą organizację, jest jej punktem centralnym, podejmuje ostateczne decyzje. Gdy organizacja jest ukształtowana, przechodzi z fazy kreacji do fazy egzekucji, czyli wykonywania tego, co sobie założyliśmy. W tym momencie musi nastąpić decentralizacja procesu, co już wprowadziliśmy w naszej organizacji, poprzez przyznanie określonych kompetencji. Każdy w ramach kompetencji podejmuje decyzje. Sztuką jest układanie tego w spójną całość i posiadanie wiedzy o całej organizacji, o wszystkich procesach. Rozmawialiśmy o wizji i strategii. A co z misją? C. K. S. Zastanawialiśmy się, czy w ogóle stworzyć coś takiego jak misja, ale ponieważ we wniosku do regulatora był punkt dotyczący misji organizacji, więc ją określiliśmy. Nie będę cytował dokumentu. Upraszczając, chcemy być organizacją klientocentryczną jak Tesco, nowoczesną jak Google, przedsiębiorczą jak Polacy wsiadający do Wizer, a to wszystko podlewamy sosem prostoty. Nie widzieliśmy potrzeby włożenia papieru, na którym będzie spisana misja banku, co nie powstrzymało nas od wprowadzenia w życie tzw. OFTLAF, czyli kodeksu etycznego, zbioru reguł pozaustawowych, którymi każdy bankier Alior ma się kierować. Poszukiwanie prostych reguł sprowadziło nas do tego, by prowadzić kilka zasad, którymi będziemy się kierować. Komunikujemy je wszystkim w organizacji, wszyscy nimi żyjemy, od prezesa po szeregowego pracownika banku. Oto one: przejrzystość organizacji, doradztwo, a nie sprzedaż, bezpieczeństwo i stabilność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość i innowacyjność. To 5 podstawowych zasad. Jaka rola z przyjętej strategii wynika dla COO, zwłaszcza że trudno znaleźć w Polsce firmę, w której jest COO? C. K. S. COO są na przykład w PKN Orlen i PKO S.A., gdzie pracowałem, przynajmniej był, gdy byłem wiceprezesem tych spółek. Każdy bank powinien mieć COO, chief. Operating Officer to osoba odpowiedzialna za wszystkie procesy operacyjne i procedury, zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz, czyli relacje z outsourcerami. Rwiobieg banku to dokładne zrozumienie procesów. I tu właśnie chcemy uzyskać przewagę konkurencyjną, nie do nadrobienia, przez inne banki nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Efektywność po stronie IT powoduje, że ma się możliwość szybkiego dopasowania do zmieniającego się otoczenia. Jednocześnie dla sprawności procesów operacyjnych istotne jest to outsourcowanie wszystkich czynności na zewnątrz. R. M. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rola i funkcja dla CEO. Niezależnie od tego, jak bardzo chcielibyśmy uniknąć silosów w organizacji, nie do końca jest to możliwe. Doradcy, koncentrując się na swojej pracy, chcą spełnić wszystkie oczekiwania klientów, co powoduje bardzo często, że proces, który był wystandaryzowany, przestaje takim być, a to oznacza potencjalny wzrost kosztów, bo są wtedy niezbędne dodatkowe zasoby ludzkie albo zmiany w systemach informatycznych. W każdej firmie, ale zwłaszcza w banku, musi być osoba, która jest w stanie spojrzeć z lotu ptaka na całość organizacji, na te wszystkie silosy i znaleźć złoty środek między spełnieniem oczekiwań poszczególnych grup silosów, a efektywnością całego procesu. C. K. S. Przyjrzeliśmy się wielu organizacjom i doszliśmy do wniosku, że najbardziej konkurencyjne i efektywne od strony operacyjnej, uwzględniające potrzeby klienta, są banki tureckie i brazylijskie. Stwierdziliśmy, że wykorzystamy najlepsze ich pomysły. Dziś, gdy przyjeżdżają do nas bankierzy z innych banków, mówią, że to jest najnowocześniejszy bank i to nie tylko w Polsce. R. M. Outsourcing nie jest nową rzeczą, ale skala jego wykorzystania przez Alior Banki już tak. Dobrym przykładem jest model outsourcingu Archivum. Prawie każde przedsiębiorstwo mające zamiar optymalizowania kosztów rozmawia z wyspecjalizowanymi firmami, które będą przechowywały papierowe dokumenty. Jeśli organizacja jest bardziej nastawiona na nowinki i nowoczesne rozwiązania, to jeszcze go zeskanuje i będzie miała dostęp elektroniczny. My odwróciliśmy proces. Gros dokumentów otrzymanych od klientów skanuje outsourcer i udostępnia je bankowi. W Alior Banku cyrkulują już, w większości tylko w wersji elektronicznej. Dlaczego banki tureckie i brazylijskie są najlepsze? C.K.S. nie ma lepszego modelu obsługi i wykorzystania kart płatniczych niż w Turcji. Była tam bardzo wysoka inflacja i wszyscy zrozumieli, że karty są instrumentem, który pozwala kredytować się na jakiś czas bez płacenia odsetek. Pojawiła się więc naturalna sposobność do przeprowadzenia biznesu związanego z wykorzystaniem kart kredytowych. Z kolei w Brazylii banki nauczyły się świetnie zarządzać ryzykiem. Niektóre z nich, na przykład Bank Itaú, podczas recesji są w stanie zwinąć swój portfel kredytowy w bardzo krótkim czasie, a następnie bardzo szybko go rozwinąć w przypadku wzrostu gospodarki. R.M. Alior Bank zastosował sprawdzony model. Wszystkie rozwiązania funkcjonują już na rynku, także polskim. Nas odróżnia od innych banków to, że zdołaliśmy zebrać te pomysły we wspólną całość. To nie jest jednostkowe rozwiązanie, tak jak w przypadku banków tureckich, których sukcesem jest przede wszystkim model kartowy. C.K.S. Wzięliśmy z kilku banków to, co najlepsze, a więc najlepsze idee, z dwoma jakże istotnymi wyjątkami. Model operacyjny i model IT to nasze autorskie pomysły, Roberta Midury i Henryka Baniowskiego. Wdrożenie odbyło się przy pełnym zaufaniu akcjonariuszy. W tej strategii akcjonariusz odegrał ogromną rolę, a zaangażowanie szefowej Rady Nadzorczej Heleny Zaleski widoczne było na każdym etapie realizacji. Obawiam się, że zmierzamy ku stwierdzeniu, że Alior Bank ma wszystko, co najlepsze, dlatego jest dla wszystkich klientów. Ale to samo mówią o sobie wszystkie albo prawie wszystkie banki. C.K.S. Nie dla wszystkich. Alior to bank dla klientów indywidualnych i zamożnych oraz dla detalicznego rynku korporacyjnego, ale wybranego, mianowicie mikro, małych i średnich firm. Nie interesują nas wielkie, międzynarodowe korporacje, a także, przynajmniej na razie, zarządzanie wielkimi aktywami. Chcemy zajmować się bankowością tradycyjną, wracając do korzeni bankowości, tak aby Alior był bankiem na każdy czas dobry i obecny. Od początku nastawialiście się na małe firmy. Czy dlatego, że konkurencja pomiędzy bankami jest najsłabsza? Najwięcej było wolnej przestrzeni dla nowego banku? C.K.S. Inaczej to interpretuje. Nikt jeszcze tego dobrze nie zrobił. Czy nie jest tak, że wszyscy polują na słonie, chcą mieć pośród klientów największe korporacje? Jest reguła Pareto nadal akceptowana. 20% klientów daje 80% zysku. R.M. Nasze podejście jest zupełnie inne. Jeżeli 80% klientów działa w sposób wystandaryzowany, a my potrafimy ekonomizować działania, to osiągniemy atrakcyjne dochody. Dlatego patrzymy na biznes CASE, na dochodowość klienta, nie tylko przez pryzmat potencjalnych prowizji czy innych przychodów, które możemy od niego otrzymać, ale analizujemy całość rozwiązań, czyli również stronę kosztową. Wiele banków pomija ten fakt. Chcemy, aby indywidualne rozwiązania, które inne instytucje oferują wybranym klientom, u nas były standardem. Indywidualizm i prostota to chcemy proponować w pakiecie standardowym. C.K.S. Wyższa kultura bankowości to nasze motto. To wizja przyjęta przez Alior Bank, co było dostępne dla nielicznych. Chcemy oferować wszystkim klientom. Żaden bank w Polsce nie wprowadził lokaty overnight dla klientów indywidualnych. Nie było banku, który płaci za rachunek klientowi. Pewnie są też tacy, którzy powątpiewają, na czym zarabiamy. To jest bardzo proste. Mamy szereg nowych produktów, dlatego możemy sobie pozwolić na obniżenie dochodowości na poszczególnych usługach w celu pozyskania klientów. R.M. Jest to możliwe także dzięki temu, że nie musimy tworzyć skomplikowanych algorytmów albo wręcz ingerować w procesy systemowe. U nas standardem są indywidualne rozwiązania oferowane każdemu klientowi. Automatyzacja powoduje, że koszt procesu jest minimalny. Małe polskie firmy są słabo lewarowane finansowo. W niewielkim stopniu korzystają z kredytów bankowych. Czy Alior Bank chce zająć tak dużą niszę? Chodzi o efekt skali? C.K.S. W Polsce 70-80% firm nie korzysta z kredytów. Podczas pierwszego etapu rozwoju Alior Banku staraliśmy się zebrać określoną pulę pieniędzy poprzez lokaty, aby mieć możliwość udzielania kredytów. Teraz ruszamy z akcją kredytową, przy założeniu, że stosunek depozytów do kredytów wyniesie 1,5, dając tym samym poczucie bezpieczeństwa osobom deponującym u nas swoje środki. W jakim stopniu start banku zmodyfikował wyobrażenia o realizacji strategii, o wpływie organizacji na jej otoczenie? R.M. Start banku pokazał mi jedną rzecz. Model, który wymyśliliśmy, który wdrożyliśmy, się sprawdził, a to spowodowało, że niektóre wcześniejsze plany chcemy zrealizować szybciej niż zakładaliśmy. Zaczęliśmy od tego, że zbudowaliśmy wizję modelu operacyjnego. Powiedzieliśmy sobie, nie mrozimy kapitału. Nie inwestujemy w mega rozbudowane, kosztowne systemy informatyczne, zasoby ludzkie, siedziby, które będą wspierały wszystkie te procesy. To było pierwsze założenie. Drugie założenie. Nie budujemy back office w oddziałach, bo oddziały są po to, aby ich pracownicy doradzali i oferowali produkty, a nie zajmowali się rozliczaniem, skanowaniem, przemieszczaniem, papieru etc. Trzecie założenie. Jesteśmy bankiem bez papieru, dlatego, że obrót elektroniczny jest dużo tańszy niż obrót dokumentami papierowymi. Na tych trzy fundamentach stworzyliśmy strategię outsourcingu rozwiązań operacyjnych i skutecznie zaczęliśmy ją wdrażać, od outsourcingu związanego z zarządzaniem gotówką, z transportem, poprzez takie usługi jak produkcja kart, ich personalizacja i autoryzacja, poprzez wysyłkę wyciągów do klientów przy wsparciu firm outsourcingowych i kurierskich. Wyoutsourcowaliśmy wszystkie usługi, na które pozwoliło nam prawo bankowe. Istotny wybór dotyczył kwestii centralizacji w oddziałach, w centrach regionalnych. W centrach biznesowych nie ma służb back office. Wszystkie operacje dzieją się w firmach zewnętrznych albo w naszym centrum operacyjnym w Krakowie. Był to strategiczny wybór, jakiego dokonaliśmy na samym początku. Dzięki temu model operacyjny Alior Banku opiera się na proaktywnym dostarczaniu usług i wsparcia. Można je zdefiniować w następujący sposób. Usługi rozliczeniowe, czy szerzej, operacyjne, dostarczane są we właściwym czasie, z minimalnym ryzykiem, są najwyższej jakości, po optymalnych kosztach, przy jednoczesnym, otwartym podejściu do innowacji, które w powiązaniu ze stałym udoskonalaniem procesów i organizacji dostarczają wartości dodanej dla użytkownika końcowego, a to wszystko przy zachowaniu pragmatycznego spojrzenia na rozwiązywanie problemów, bazującego na strategicznym rozpoznaniu rynku, kierunków zmian / rozwoju sytuacji, pozwalającego na taki rozwój operacyjny, który w najlepszy z możliwych sposobów, przy określonym czasie i zasobach, pozwoli wspierać wymagania biznesowe. Nie ma idealnych startów. Największa wpadka? C.K.S. Staliśmy się ofiarą własnego sukcesu. Nie przypuszczaliśmy, że pierwszego dnia po starcie banku zgłosi się do nas 5000 klientów. Musieliśmy przyjąć dodatkowo 50 osób, aby udrożnić nasze call center i zwiększyć jego wydajność. R.M. Nie zawsze jesteśmy zadowoleni ze wszystkich usług świadczonych przez firmy zewnętrzne. Ze względu na szybki start banku byliśmy skazani na współpracę z firmami działającymi na terenie naszego kraju. Obecnie zajmuję się porównywaniem jakości usług świadczonych przez naszych dostawców z tym, co oferuje rynek europejski. Jak często zbiera się zarząd banku? C.K.S. Co tydzień nasz trójka oraz Krzysztof Czyba, pełniący funkcję dyrektora generalnego, odpowiedzialny za część detaliczną, podjęliśmy decyzję, że chcemy poszerzyć zarząd, docelowo będzie pewnie 10-osobowy. Raz w miesiącu, od marca, będziemy mieli posiedzenia w składzie szerokim. Kluczowi menedżerowie, potencjalni kandydaci do zarządu, będą zasiadać z nami, by obradować na tematy strategiczne i operacyjne. Ostateczne decyzje co do składu zarządu oczywiście należą jednak do rady nadzorczej. Czy zdarzyło się już, że zarząd zebrał się, aby przeanalizować, czy nie należy zmienić strategii ze względu na kryzys w sektorze finansowym? C.K.S. Strategia nasza się nie zmieniła, jedynie dostosowaliśmy taktykę do zmieniających się okoliczności zewnętrznych. O strategii łatwo się rozmawia, trudniej się ją wdraża, a najtrudniej utrzymać tę samą trajektorię. Stąd nasza stałość postępowania i pewnie jeden z czynników sukcesu. Powiedzieliśmy sobie, że nasz wzrost będzie zbilansowany nie 1,2,1, ale 1,5,2,1 na poziomie stosunku depozytów do kredytów. I to uwzględniliśmy w naszym działaniu. Chcemy dać poczucie bezpieczeństwa klientom deponującym środki oraz uniezależnić się od zewnętrznych źródeł finansowania. R.M. Zawsze szukamy optymalnych rozwiązań, jednak to, co było optymalne i efektywne kosztowo w zeszłym roku, niekoniecznie jest takie teraz. Jednym z priorytetowych działań na ten rok jest weryfikacja wszystkich procedur i procesów w celu znalezienia nieefektywności. Nie ma procesów, których nie dałoby się jeszcze uprościć. Kolejną kwestią jest analiza rynku firm outsourcingowych na rynku światowym i wybór takich rozwiązań, które nam najbardziej odpowiadają. C.K.S. dziś, jak nigdy wcześniej, ma zastosowanie maksyma Pantarchei, bo to, co było punktem odniesienia w ubiegłym roku, przestało nim już być. Następuje redefiniowanie wszystkich procesów, a także renegocjacja umów, uzgodnień. Sprawność operacyjna pozwala nam na odmienne podejście do kosztów. Nie traktujemy ich wprawdzie jako negatywnej kategorii ekonomicznej. Koszt sam w sobie nie jest niczym złym. Chodzi tylko o to, aby generował odpowiednią ilość przychodów. I tu sprawność operacyjna i świetne IT dają przewagę. Pan przeprowadzał największe przejęcia przez polskie firmy. Wśród tych transakcji były Morzejki Nafta, Unipetrol. Ostatnio zakończona sukcesem transakcja przejęcia pakietu kontrolnego przez polskie firmy nad Polkomtelem. Czy mając fundusze od inwestora, nie zastanawialiście się tworzyć nowy bank od podstaw, czy też przejąć któryś już istniejący? Czy pojawił się taki dylemat? C.K.S. Gdy tworzyliśmy Alior Bank, to wartość banków była wyceniana na poziomie 4-6 razy wartość księgowa, a stosunek ceny do zysku wynosił 25:2:1. Dziś wycenę rynkową przekraczającą wartość księgową, czyli powyżej 1, ma tylko kilka banków na świecie i mniej niż 5 w Europie. Przejęcie banku za cenę sprzed roku dziś okazałoby się błędną decyzją. Skoro aktywa są tak tanie, jest dobra pora na M.A.C.K.S. Dziś mogę tylko powiedzieć tyle, że w grudniu system bankowy w żadnym kraju nie będzie wyglądał tak jak dziś. Jestem przekonany, że wiele banków zostanie, ba, już zostało, znacjonalizowanych. Alior będzie tym bankiem w Polsce, który może wykorzystać swoją przewagę konkurencyjną, jaką jest doskonała platforma informatyczna i operacyjna. Miejmy nadzieję, że to nasz model sprawdzi się w nowej rzeczywistości finansowej w Europie i na świecie. Czy Alior pozostanie bankiem działającym tylko w Polsce? C.K.S. Rozmawiamy ze sobą. Każdy z każdym, nie wykluczamy żadnego scenariusza, przyglądamy się uważnie rynkowi. Możliwe są różne warianty. Przyszłością XX i wieku mają okazać się alianse strategiczne. Alior Bank współpracuje z wieloma firmami poprzez outsourcing. Czy prowadzi to do aliansów strategicznych? A może są to po prostu zwykłe umowy o współpracy? R.M. Prowadziliśmy i nadal prowadzimy rozmowy z wieloma firmami, zmierzając do powołania aliansu strategicznego w pewnych obszarach funkcjonowania operacyjnego. Jeżeli będzie to dobra alternatywa zwykłej umowy outsourcingowej, najważniejsza trudność dotycząca aliansów wynika z systemu podatkowego. Bank jest organizacją, która nie może odliczyć podatków AWT, w związku z tym niektóre rozwiązania koncepcyjnie możliwe niekoniecznie są w stanie zaistnieć w praktyce. Kredyt Bank współpracuje z Wartą czy Alior w ramach sektora finansowego. Będzie szukać partnera w firmie ubezpieczeniowej? R.M. Teraz jesteśmy raczej na etapie poszukiwań i obserwacji, jak nas traktują rynek i firmy, jak wygląda i rozwija się współpraca. C.K.S. Obecnie współpracujemy z kilkoma ubezpieczycielami, kilkoma funduszami, a także z wieloma outsourcerami usług, choćby obsługa gotówkowa, personalizacja i autoryzacja kart płatniczych, ochrona mass sprint tickets. Strategia konkurencyjności jest istotna. Potwierdza się teoria, że firmy, które potrafią zapewnić sobie odpowiednią pozycję, uzyskują duże zyski, nawet w branżach o przeciętnej rentowności. W jakich obszarach Alior chce zbudować przewagę konkurencyjną, by stać się liderem? R.M. Na pewno w obszarze operacyjnym chcemy być bankiem numer jeden na rynku nie tylko krajowym, ale także europejskim. Pragniemy ten rynek kreować, wdrażać rozwiązania, których do tej pory nikt nie wdrożył albo nie wdrożył w tak kompleksowy sposób jak my. Jesteśmy jedynym bankiem, który oczekuje od outsourcerów, że obsługa gotówki ma miejsce tylko i wyłącznie w nocy. Dzięki temu klienci nie są narażeni na ciągłe wizyty outsourcera, przechadzającego się przez sale operacyjne. Jeśli chodzi o obieg gotówki, to finalizujemy wdrożenie systemu do zarządzania gotówką ze wszystkimi możliwymi opcjami, łącznie ze statystycznymi opcjami predykcji i optymalizacji, tak aby krzywa między kosztem transportu, kosztem mrożenia gotówki w poszczególnych oddziałach oraz centrach regionalnych i kosztem outsourcera była optymalna. Każdy oddział Alior Banku jest wyposażony w system kamer, które nagrywają wszystko, co się dzieje w banku. Jest to scentralizowane. Wszystko jest nagrywane i archiwizowane w data center w Krakowie, gdzie są osoby, które przez całą dobę obserwują, co się dzieje w każdym oddziale w całej Polsce. Czy to oznacza, że zmierzacie do osiągnięcia przewagi kosztowej? C.K.S. można osiągnąć przewagę konkurencyjną nie do odrobienia przez konkurencję w krótkim okresie, bo są pewne zasoby, które nie są towarami powszechnie dostępnymi. Żaden z banków w Polsce nie jest w stanie osiągnąć takiej przewagi kosztowej, jaką my uzyskaliśmy, bo wszystkie banki mają swoją historię, ciągną za sobą przeszłość. Organizacja przyszłości, według nas to Alior Bank, to jest coś, co wykreowaliśmy i czego nikt jeszcze nie potrafi w wielu obszarach naśladować. Zawsze te kategorie może łatwiej zająć nowy bank, taki, który nie ciągnie za sobą żadnych historii, nie musi się restrukturyzować. Przedsiębiorstwa narzekają na bariery w uzyskaniu kredytu. Pieniądz stał się trudniejszy i droższy. C.K.S. Niestety, tak się stało w przypadku wielu podmiotów. Według przewidywań makroekonomistów, wymienię tu Krzysztofa Rybińskiego i Janusza Jankowiaka, akcja kredytowa w bankach wzrośnie w 2009 rok o 30 miliardy złotych, podczas gdy w zeszłym roku wzrosła o 60 miliardy złotych. Jednak trzeba jeszcze uwzględnić różnice kursowe. Oceniam, że przy uwzględnieniu tego, efektu kredytowanie będzie na ubiegłorocznym poziomie. Jako Alior Bank chcemy być agresywnym graczem, by uzyskać 2-4% udział w tej akcji kredytowej. Nie zdradzę żadnych tajemnic, jeżeli powiem, że w marcu ruszy nasza kredytowa kampania promocyjna, która będzie zaskoczeniem, okaże się światłem w tunelu. Jakim dziś jest kryzys? Wprawdzie nie ma jeszcze statystyk zbiorczych, ale wydaje się prawdopodobne, że największy kłopot firmy mają z kredytem obrotowym. C.K.S. Mam zupełnie inne podejście. Uważam, że kredyt obrotowy jest relatywnie najmniej ryzykownym instrumentem i dlatego powinien być tańszy niż kredyt inwestycyjny. Tak jest w Alior Banku. Sądzę, że wiele firm ma kłopoty, bo wyeksponowały się na ryzyko kursowe. Czy to przez nieodpowiednie zabezpieczanie się, czy przez przyjmowanie pozycji spekulacyjnych, albo jest to po prostu efektem ujemnych różnic walutowych. To może banki hamować w akcji kredytowej. Poza tym banki hamowane były również brakiem dostępu do środków na rynku międzybankowym, bądź też ich decyzje były pochodną central tychże banków poza granicami kraju. Czy banki oczekują teraz od przedsiębiorstw ratingu prywatnego? C.K.S. Nie, bo czym jest dzisiaj rating? Jeżeli Lehman Brothers czy AIG w piątek miały wysoki rating, a w poniedziałek upadły, w konsekwencji nastąpiło ograniczenie zaufania do firm ratingowych. Możliwe jednak, że są banki, które boją się podjąć decyzję kredytową i potrzebują zewnętrznej asekuracji. Na rynkach wschodzących iloraz oprocentowania długu korporacyjnego do oprocentowania papierów skarbowych jest bardzo wysoki, z tendencją rosnącą. W takim razie musi rosnąć oprocentowanie długu korporacyjnego. Są to różnice dochodzące do 8%. Szczególnie widoczne jest na Litwie i Łotwie. Dług korporacyjny jest dużo wyżej oprocentowany. Jest to bardzo niebezpieczna tendencja, na co zwraca uwagę ekspert CEO DR Mieczysław Grudziński. C.K.S. Oprocentowanie pożyczek międzybankowych w dolarach jeszcze 2 miesiące temu przewyższało 5%. Oprocentowanie obligacji skarbowych w euro były to różnice 2-3-punktowe. To skutek tego, że banki sobie nie ufały. Był flight to safety, czyli ucieczka do bezpiecznych papierów skarbowych. Teraz jednomiesięczne obligacje amerykańskie mają oprocentowanie 0,1-0,2%. A. Jest na nie popyt, co znaczy, że firmy wybierają bezpieczeństwo ponad dochód. To był efekt braku zaufania, a dziś światowy rynek nieco się stabilizuje i oprocentowanie długu korporacyjnego spada. Popatrzmy na Polskę. Jeżeli polski skarb państwa zaciąga dług za granicą i płaci 300 PKT bazowych powyżej LIBOR, musi to wpłynąć na marże banków w Polsce. W sektorze bankowym zapewne jej połowa jest przeznaczona na ryzyko płynności, a druga połowa na koszt kapitału, ryzyko kredytowe oraz marże dla banku. Rację ma więc DR Grudziński. Prezes BZWBK apelował o niepodwyższanie oprocentowania lokat. C.K.S. Możemy to pominąć, skoro pewnie zgodnie nie wierzymy w skuteczność takich apeli, choć reakcja Mateusza Morawieckiego jest dla mnie zrozumiała. Co z produktami egzotycznymi? Premier Waldemar Pawlak chciał unieważnić umowy na opcje walutowe. Ja sobie tego nie wyobrażam. R.M. Wielu inwestorów wykorzystywało opcje w celach spekulacyjnych, a nie jako zabezpieczenie się przed ryzykiem kursowym. To powodowało, że ich pozycje były wystawione na nieograniczoną wręcz ekspozycję ryzyka kursowego w przypadku wystawiania opcji, stąd dzisiejsze problemy. Widzę tu ogromną rolę dla banków i innych instytucji, żeby przekazywać informacje, jakimi instrumentami obracać i jak je wykorzystywać. C.K.S. jeżeli przedsiębiorstwo wystawiało opcje call, płacąc nimi za podwyższony kurs w opcji put i wcześniej na tym zarabiało, a teraz na tym straci i to wywołuje protesty. Nie tędy droga. Rzymska zasada. Pacta sunt servanda, umowy powinny być dotrzymywane, jest tu żelazną zasadą kodeksu cywilnego. Rozwiązanie umów cywilnoprawnych ustawowo nie sądzę, aby było zgodne z polską konstytucją. Natomiast wprowadzenie systemu, który by zmotywował banki do zdecydowanej akcji powrotu do symetryczności i ekwiwalentności świadczeń, co jest podstawową zasadą relacji cywilnoprawnych, jest właściwą drogą i ten kierunek, moim zdaniem, przyświeca wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi. Co do braku symetryczności, niestety, ktoś decydował się na ryzyko operacyjne, na operacje, z którymi immanentnie było związane niezerowe prawdopodobieństwo nie tylko zysków, ale i strat. Inna sytuacja ma miejsce, gdy ktoś zabezpieczał przepływy operacyjne netto i zmatchował, je skoordynował czasowo i kwotowo z terminami przychodów, które ma z kontraktów walutowych. Wówczas nie powinno być problemu. Nawet jeśli wystawił określone opcje, a ma przychody w takiej wielkości, sprzeda tę walutę po cenie, za jaką się zobowiązał, to mu się znetuje. Natomiast jeżeli ktoś robił lewar i robił to 2 czy 3 razy, tyle, ile miał otrzymać, to niestety licząc na to, że wygra, powinien był zakładać z niezerowym prawdopodobieństwem, że przegra, współczuję. Ale muszę powiedzieć, że należy się zawsze przyjrzeć, czy były porady banki nie mają z reguły prawa doradzać firmom w pełnym tego słowa znaczeniu, czy wciskanie i silna sprzedaż. My nie jesteśmy wyeksponowani na opcje, bo ani nie było to zgrane w czasie z naszym wejściem na rynek, na szczęście, ani nie leży to w naszych zasadach. Oferowanie klientowi możliwości spekulowania poprzez lewarowanie się i ekspozycję na nadmierne ryzyko rynkowe. Dziękuję za rozmowę.